Dzisiaj mamy gości, małżeństwo Zachrzewskich i dzisiaj nasza siostra nam usłuży Słowem Bożym. Zapraszamy ją, dajmy jej otuchy. Niech ją Bóg błogosławi.
Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Miło znowu was widzieć. Wielu pamiętam z kursu Alfa i myślę, że wy też pamiętacie mnie dokładnie z tego samego wydarzenia. Wiecie, kiedy zastanawiałam się dzisiaj, o czym mówić, gdy pastor Tomek do nas zadzwonił i poprosił nas o kazanie na dzisiejszą niedzielę, to pomyślałam, że poruszę temat, który niedawno miałam w takich swoich przemyśleniach, a mianowicie, że będę mówić na temat etapów rozwoju chrześcijanina. Ale kiedy pomodliłam się i zapytałam Pana Boga, o czym właściwie dzisiaj powinnam mówić, słowo, które do mnie dotarło, dotyczyło wagi i mocy słowa. Dlatego tematem mojego dzisiejszego przekazu będzie waga i moc słowa. Trochę będę kontynuować to, o czym mówiłeś, ale o dziesięcinie mówić nie będę. Tu prosiłabym, aby prezentacja wyświetliła mi się. Więc temat to waga i moc słowa. Myślę, że żyjemy w takim czasie, że jesteśmy otoczeni bardzo dużą ilością słów. Telewizja, internet, telefony. Wszystko to sprawia, że słyszymy dużo więcej niż powinniśmy. Przez to też mówimy dużo więcej niż powinniśmy. Słyszymy mnóstwo obietnic, które są bez pokrycia i niejako to powoduje, że sami zaczynamy wypowiadać pewne słowa i nie przywiązujemy do nich aż tak wielkiej wagi, czując się usprawiedliwieni, bo inni też tak robią. Czasami obiecujemy coś tylko po to, aby osiągnąć swój cel i wcale nie mamy zamiaru tego tak do końca dotrzymać. A jeżeli ktoś upomina się o to, mówi, przecież mówiłeś, czy przecież mówiłaś, to mówimy, och, zapomniałam, ale czy to naprawdę jest takie ważne? No właśnie, czy to naprawdę jest takie ważne, aby dotrzymywać słów, które wypowiadamy, aby dotrzymywać obietnic? Co na ten temat myśli Pan Bóg i co na ten temat mówi Pan Bóg? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, rozważymy takie dwa przykłady z Biblii. Pierwszy z nich zapisany jest w 9 rozdziale Księgi Jozuego. To jest czas, kiedy naród izraelski po 40 latach przebywania na pustyni przekracza przez Jordan i ma zdobyć ziemię obiecaną. Aby tutaj troszeczkę wprowadzić was w nastrój tego wszystkiego, co tam się wydarzało, może przypomnimy sobie takie tło wcześniejsze. Chyba wszyscy wiedzą, że naród izraelski w pewnym momencie swojego życia trafił do Egiptu. Żyli tam wiele, wiele lat. Ile? 400 lat tam żyli. Byli pod niewolą Egipcjan. W końcu było im naprawdę tam bardzo źle. Wołali do Pana Boga i Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu za pomocą pewnego człowieka, który miał na imię Mojżesz. I naród izraelski wyszedł z Egiptu i miał dość szybko wejść do ziemi obiecanej, ale okazało się, że nie byli posłuszni Bogu, więc za karę musieli spędzić tam 40 lat. Ale po tych 40 latach na pustyni w końcu pod wodzą Jozuego Bóg mówi, zdobędziecie ziemię obiecaną. I słuchajcie, oni gdzieś tutaj w tym miejscu przechodzą z tej strony Jordanu na drugą stronę i mają zdobyć cały ten teren, całą ziemię obiecaną. Pan Bóg im powiedział, jak będziecie szli i będziecie zdobywać tą ziemię, to nie oszczędzicie tam żadnego człowieka. Wszystkie te narody to są bałwochwalcze narody i wymordujecie je wszystkie. i wy posiądziecie tą ziemię. Powiedział też, nie zdobędziecie tej ziemi od razu, bo dziki zwierz się rozmnoży, tylko będziecie ją zdobywać po kawałku, kawałek po kawałku. Ale obiecał Jozuemu, gdzie stanie stopa twoja, każdy ten kawałek ziemi dam tobie. No i oni szli. Przekroczyli ten Jordan. Stało się to w niesamowity sposób, taki sam jak Morze Czerwone. Pan Bóg zatrzymał im wodę i przeszli suchą stopą przez Jordan. A potem jak byli na drugiej stronie, to Jordan znowu zaczął płynąć. No i są już tam na miejscu. Bóg im powiedział, teraz zdobędziecie Jerycho. Powiedział im jak? Jerycho jest tutaj. No i zdobyli Jerycho. Potem kolejnym miastem, które zdobyli, było Aj. I tu gdzieś jest napisane Gilgal z takim znaczkiem zapytania, gdyż w tych terenach jest miejsce, gdzie zaczęli stacjonować po zdobyciu Jerycha i Aj. Są tam w Gilgal, przygotowują się do kolejnych etapów zdobywania ziemi, ale ci ludzie, którzy tam żyją, już widzą, że Izrael jak burza przechodzi przez wszystkie te walki już wcześniej, zanim przeszli Jordan, już tutaj pokonali kilku królów. Zdobyli już te tereny po prawej stronie Jordanu. Więc ci królowie tutaj z tej części zaczynają się zastanawiać, co zrobić, aby nie dać się pokonać Izraelowi. I myślą tak, zjednoczymy się razem i razem będziemy się bronić przeciwko temu ludowi. Ale była grupa ludzi z Gibeonu, stąd, którzy pomyśleli trochę inaczej. Zamiast walczyć z Izraelem, to my zawrzyjmy z nimi przymierze. Oczywiście wiedzieli, że Izrael, skoro miał zdobyć tą ziemię, skoro miał pokonać ich wszystkich, to nie zgodzi się z nimi zawrzeć przymierza w taki normalny sposób. Więc wymyślili sobie, użyjemy podstępu. I wzięli, spakowali się, wzięli z sobą jakieś tam torby zniszczone, załadowali je na swoje osły, wzięli bukłaki z winem zniszczone, wzięli pieczywo, które już było stare, kruche, wzięli sandały, które były zniszczone, jakieś zewnętrzne okrycie, też już zniszczone, no i poszli. W niedługim czasie dotarli z tego Gibeonu do Gilgal, no i spotkali się tam z Jozuem i ze starszymi, którzy reprezentowali naród izraelski. I mówią do nich tak, chcemy zawrzeć z wami przymierze. Jesteśmy z dalekiego kraju i słyszeliśmy o waszym Bogu naprawdę wiele. Słyszeliśmy, jak was wyprowadził z ziemi egipskiej. Słyszeliśmy, jakich niesamowitych rzeczy tam dokonał, jakie plagi były zesłane, jak się rozprawił z tymi Egipcjanami. Widzieliśmy, jak wielkim Bogiem jest. Słyszeliśmy, jak pokonał tych wszystkich królów, którzy są po prawej stronie Jordanu. I teraz my, widząc, jakiego wielkiego Boga macie, chcemy zawrzeć z wami przymierze. Jozue mówi, no ale ja nie wiem, czy mogę zawrzeć z wami przymierze. Dlaczego? No bo nie wiem, skąd wy jesteście. A może jesteście tutaj spośród nas? A oni mówią, ależ skąd? Jesteśmy z dalekiego kraju. Popatrzcie, nasze bukłaki na wino były nowe, są stare. Nasze pieczywo, jak braliśmy, było cieplutkie, a teraz zobaczcie, jak się kruszy. Nasze buty, sandały były nowe, a teraz wszystko jest zniszczone. Z tak daleka przybyliśmy. No i co robi Jozue? Pomyślał nad tym, może porozmawiał z tymi starszymi, z którymi tam siedzieli i mówią, okej, wszystko rzeczywiście na to wskazuje, że jesteście z bardzo dalekiego kraju. Macie szacunek dla naszego Boga, chcecie z nami zawrzeć przymierze. Chcecie, abyśmy obiecali wam, że was nie zabijemy. No i tak robią. Zawierają z nimi przymierze. I tutaj do tej pory opowiedziałam wam dużą ilość tekstu, a teraz chciałabym, abyśmy pewien szczegół przeczytali razem, jak oni zawierali to przymierze. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę i uwaga, ale wyroczni Pana nie pytali. Oni zdecydowali się na zawarcie przymierza, ale nie zapytali Pana Boga, czy powinni to zrobić. zdecydowali sami, włączając swoje logiczne myślenie. No i co dalej? Pisze, Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Oni im to tam dalej, pisze, zaprzysięgli na Boga, że nie zabiją ich. No i naród izraelski dalej zdobywa ziemię obiecaną i okazuje się, że po 3 dniach przychodzą do tego Gibeonu i widzą, że tam mieszkają ci ludzie, z którymi oni zawarli przymierze. I nie mogą ich zabić. I nie zabijają ich. Ma cały naród pretensje do swoich przywódców, dlaczego zawarli takie przymierze, bo oni teraz nie mogą zrealizować woli Boga, która była im przedstawiona. No ale nic z tym zrobić już nie mogą. No i właśnie, gdyby zatrzymać się w tym momencie i zastanowić się, co w tym momencie dla nich było ważniejsze. Sytuacja jest taka, Bóg mówi, wejdziecie do tej ziemi, wymordujecie wszystkie te narody, bałwochwalcze narody i zasiedlicie ich ziemię. Oni w międzyczasie zawierają z tymi ludźmi przymierze, ale robią to w dobrej wierze. Tamci ich okłamali. Izraelici mogliby powiedzieć, no wybijemy ich, oni nas okłamali, oni nas oszukali, to przymierze jest nieważne. Albo mogli iść drugą drogą, taką jak poszli. No tamci nas okłamali, ale mimo wszystko my wypowiedzieliśmy słowa przysięgi, więc powinniśmy ją dochować. Oni wybrali tą drogę, dochowali tej przysięgi, ci Gibeonici mieszkali między nimi, byli co prawda jako słudzy, nie zajmowali jakiejś szczególnej pozycji, ale mieszkali cały czas między Izraelitami. Moje pytanie teraz jest takie, bo tutaj są tylko takie nasze logiczne, ludzkie rozważania. Jaki Bóg miał stosunek do tego? Co dla Pana Boga byłoby ważniejsze w tym momencie? Czy posłuchanie tego Jego pierwszego nakazu, idźcie, zdobywajcie ziemię, czy dotrzymanie tej obietnicy? Kiedy czytamy ten tekst, w tym miejscu tego dokładnie nie widać. Ale kiedy czytamy dalej dzieje Izraela, dalsze księgi Biblii, to widzimy bardzo dokładnie, jaki Pan Bóg miał stosunek dokładnie do tego wydarzenia. Wiecie, mijają lata. Jozue razem ze swoimi ludźmi zdobywają kolejne tereny. Potem Jozue umiera, nastaje epoka sędziów. W czasie sędziów raz te ziemie są tracone, raz są odzyskiwane, w zależności od tego, jak tam Izrael sprawuje się w stosunku do Pana Boga. Im jest bliżej Pana Boga, tym zdobywają większe tereny, im odchodzi od Boga bardziej, tym narody te inne zagarniają ich. No i to trwa. Potem Izrael mówi, chcemy króla. Bóg mówi, dobra, chcecie króla, dostaniecie króla i mają pierwszego króla Saula. Saul miał na imię. I ten Saul dalej toczy pewne bitwy i dalej zdobywa kolejne tereny. I potem Saul ginie. Ja tu specjalnie nie wchodzę w szczegóły oceny tych króli i tak dalej, bo to nie jest nam potrzebne na dzisiaj. A po Saulu królem staje się Dawid. O Dawidzie każdy na pewno słyszał. Dawid, król szczególnie szanowany, lubiany przez Boga, używany przez Boga. I właśnie w czasie, kiedy Dawid był królem, a to było gdzieś między 250 a 300 lat od tego momentu, kiedy była zawarta ta przysięga, dana ta przysięga Gibeonitom. I w tym momencie, w czasach już Dawida, dzieje się niesamowita rzecz. Pojawia się głód w ziemi izraelskiej. I trwa przez 3 lata. I Dawid nie może sobie z tym poradzić. Mówi, Boże, co jest grane? O co chodzi? Dlaczego jest głód w naszej ziemi? I Pan Bóg daje mu odpowiedź. I popatrzmy jaką. Pan rzekł, na Saulu, czyli na tym poprzednim królu, na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi. Dlatego, że wytracił Gibeonitów. Aha. W trakcie, kiedy Saul zdobywał kolejne ziemie, w trakcie, kiedy on walczył z kolejnymi narodami, między innymi wytracił Gibeonitów. tych, którym wtedy obiecano, że ich nie zabiją. Dalej czytamy, że Saul robił to niejako w dobrej wierze, bo jest napisane: Saul w swojej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Chciał być gorliwy, chciał być posłuszny bardziej chyba temu Bożemu nakazowi niż przysiędze. Czy Bogu to się spodobało? 3 lata głodu, dlatego że wytępił Gibeonitów. Nie wytępił ich wszystkich. Część ich została. Kiedy Dawid usłyszał tę odpowiedź od Pana Boga, przywołał tych Gibeonitów do siebie, którzy zostali, i czytamy dalej, co się działo. Otóż Dawid zapytał Gibeonitów: co mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo pańskie? Co mam dla was uczynić? I ci Gibeonici mówią: masz dać nam 7 synów Saula, a my ich wbijemy na pal. I Dawid to robi. Daje im 7 synów Saula i oni wbijają ich na pal. Słuchajcie, to jest kara za złamanie przysięgi. Przysięgi, która z jednej strony była podparta kłamstwem i oni mogliby się czuć usprawiedliwieni w tym przypadku. 3 lata głodu, 7 synów króla, który zdecydował złamać się przysięgę, wbitych na pal. Wiecie, potem historia toczy się dalej. Król Dawid cały czas króluje i w pewnym momencie też przeżywa różne trudne chwile. Mimo tego, że jest osobą, która bardzo kocha Boga, to i tak ma w swoim życiu jakieś problemy. Jednym z tych problemów było to, że jego syn Absalom w pewnym momencie go zdetronizował. Dawid musi uciekać ze swojego pałacu z Jerozolimy. I kiedy Dawid ucieka z Jerozolimy, to po drodze spotyka różnych ludzi. Jedni są dla niego życzliwi, a inni nie. No i jednym z takich ludzi, który nie był życzliwy dla tego uciekającego króla Dawida, był Szymei. I posłuchajmy, co ten Szymei zrobił, kiedy spotkał Dawida uciekającego ze swoją świtą. Czytamy o tym w 2 Samuelowej, 16 rozdział, wersety 5-7. Pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc: precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku. Czyli Dawid ucieka, tu spotyka go człowiek, który mu złorzeczy. No i później losy potoczyły się tak, że Absalom, ten syn Dawida, który go zdetronizował, ginie i Dawid może z powrotem wrócić do swojego pałacu. No i wraca i po drodze też spotyka różnych ludzi. I między innymi na spotkanie wychodzi mu ten Szymei, ale mówi do Dawida wtedy już zupełnie inaczej. Mówi tak: niech mój pan, król, nie poczyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa. W tym dniu, gdy mój pan, król, wychodził z Jeruzalemu, i niech król nie bierze tego zbytnio do serca. Mówi: królu, nie bierz sobie tego do serca, co ci powiedziałem wcześniej. I Dawid idzie ze swoimi ludźmi. Jeden z tych ludzi mówi do Dawida, miał na imię Abiszaj, mówi do Dawida: czy Szymei nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? Czy nie powinieneś go za to zabić, że ci złorzeczył? Ale Dawid odpowiada: nie zginiesz. I król mu to zaprzysiągł. Przysiągł mu, że nie zginie. I kiedy tak czytałam sobie tę historię, to myślałam, że na tym ta historia właściwie się kończy. Nie ma problemu. Król mu przebaczył, sprawa zapomniana i tak dalej. Ale okazuje się, że kiedy król się starzeje, swoją władzę przekazuje synowi, który miał na imię, jak? Kto był po Dawidzie? Sprawdzam, czy nie śpicie. Salomon przekazuje władzę Salomonowi i kiedy Dawid przekazuje mu tą władzę, daje mu kilka różnych rad, co powinien zrobić, czego nie powinien robić i tak dalej. I między innymi, między tymi radami mówi tak, jest też u ciebie Szymei, aha, czyli wraca do tego człowieka. No i co takiego ciekawego mu na jego temat mówi? Mówi, on złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan, a ja przysiągłem mu na Pana, nie każę cię ściąć mieczem, lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Słuchajcie, Dawid mówi, jest ten człowiek tam, który mi złorzeczył. Ja mu przysiągłem, że go nie zabiję, więc go nie zabiłem. Słuchajcie, on dochował przysięgi, ale widać, że gdzieś na wątrobie mu to leżało. I mówi do Salomona, ty nie przysiągłeś, ty możesz się z nim rozprawić. Ale Dawid sam miał wielki szacunek do słów przysięgi. Sam tej sprawy nie załatwiał. Znaczy załatwił ją, ale on go nie zabił. Patrząc tak na te dwie historie, możemy wyciągnąć wniosek prosty, że ważne jest to, co mówimy. Ważne są obietnice, które składamy. Każdy z nas, jeżeli jesteśmy tutaj, to znaczy, że szuka Boga, chce być blisko Boga. A Pan Bóg w psalmie 24 mówi do nas, kto może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? I to wymienia te warunki, które powinny być spełnione. Mówi, kto ma czyste dłonie, niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i to, co podkreśliłam na dzisiaj, nie przysięga obłudnie. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Ważne jest, co wypowiadają nasze usta. Wiecie, kiedy nawróciłam się wiele, wiele lat temu i czytałam Biblię i odkrywałam właściwie po raz pierwszy te wszystkie prawdy, które tam są zawarte, pewnego razu natrafiłam na fragment z Ewangelii Mateusza, są to słowa Pana Jezusa, zapisane w rozdziale 12, werset 36. Jezus mówi, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekają, zdadzą sprawę w dzień sądu. I tak sobie pomyślałam, jak to? Z każdego nieużytecznego słowa? Przecież ja wypowiadam mnóstwo słów każdego dnia. Na pewno nie wszystkie są użyteczne. To znaczy, że z wszystkich tych słów mam być rozliczona? Nie spodobało mi się to zdanie i pomyślałam sobie tak. W Biblii jest wiele takich niejasnych miejsc. No i można przeczytać gdzieś w jakichś opracowaniach jakieś ciekawe interpretacje, jeśli chodzi o te miejsca. Mój mąż jest taką osobą, która nie przepuści żadnej literze, jak zobaczy na drodze, dużo czyta i mówię tak, może Andrzej gdzieś wyczytał na temat tego, jak interpretować ten fragment, bo na pewno nie możemy go interpretować dosłownie. Więc przyszłam do Andrzeja i mówię, wiesz co, przeczytałam taki fragment dzisiaj. To są słowa Pana Jezusa, powiedz mi, jak mam go rozumieć. I cytuję mu, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekają, zdadzą sprawę w dzień sądu. On mi mówi, no wiesz, chyba dosłownie. Jak to dosłownie? No, chyba dosłownie. Wiecie, to jest ważne, co mówimy. I wcale nie chodzi o to, aby przestać mówić. Bóg dał nam zdolność mówienia, więc chce, abyśmy mówili. Ale ważne jest, co mówili. O tym, że Bóg chce, abyśmy mówili, też mogłam przekonać się niejako na własnej skórze. Bo kiedy nawróciłam się i zaczęłam się modlić, to zauważyłam pewną prawidłowość, że jeżeli modlę się tylko w myślach, to idzie mi to bardzo łatwo. Ja buduję wtedy takie ładne, elokwentne zdania. Albo jeżeli się gdzieś zagalopuję, to jest mi się łatwo wycofać. A jeżeli zaczynałam modlić się używając słów, mówiąc, to okazało się, że ani to nie było takie elokwentne, A jeżeli się gdzieś zapędziłam, to wcale nie było się łatwo z tego wycofać. I mówię kiedyś w modlitwie, w myślach do Pana Boga, mówię: Boże, jeżeli Ty znasz moje myśli, jeżeli łatwiej jest mi się modlić w myślach, to po co ja mam używać słów? Czy naprawdę Ci na tym zależy, abym ja mówiła do Ciebie, modląc się, czy wystarczy, że będę się modlić w myślach? I zostawiłam Pana Boga z tym pytaniem, z tym dylematem, czekając, aż kiedyś da mi na to odpowiedź. I wiecie, to był czas, kiedy byłam w ciąży ze swoim drugim dzieckiem, zbliżał się czas rozwiązania. No i przyszedł ten moment, kiedy czuję, że już powinnam biec do szpitala, więc Andrzej mnie do samochodu zawiózł mnie do szpitala. Powiem Wam, nie myślałam wtedy o moich dylematach, czy mówić, czy milczeć, czy cokolwiek. W ogóle nie myślałam o tym pytaniu, że kiedyś Panu Bogu takie zadałam. Myślałam tylko o jednym, żeby ten czas rodzenia się skończył. A w trakcie, kiedy zaczął się poród, ja nie będę tutaj może wnikać w szczegóły, ale w trakcie było mi dość ciężko. Nie jestem osobą o szczególnej krzepie, a Patryk był duży, ważył 4 kilo, a był krótki, więc nie było mi łatwo. I w myślach mówię: Panie, pomóż mi. I słuchajcie, słyszę, powiedz to głośno. Mówię: Boże, jak? Tu jest tyle ludzi. Jest lekarz, położna, jakieś pielęgniarki, ktoś tu się kręci cały czas. Jak ja mam to mówić głośno? To jest moja prywatna modlitwa między mną a Tobą. Ale ból był wielki, więc mówię: Panie, proszę, pomóż mi. I słyszę, powiedz to głośno. I nie wytrzymałam i wywrzeszczałam z całej siły: Panie, proszę, pomóż mi. I to był dokładnie moment narodzin Patryka. Tam lekarz mi się pyta: no, wie Pani, co Pani ma? Wiecie, wtedy USG nie było aż tak popularne jak teraz, więc nie każda kobieta znała płeć dziecka. Ale my wiedzieliśmy, że to będzie syn. Mówię: wiem, że mam syna, ale w tym momencie powiem Wam, że to, co było dla mnie najważniejsze, to świadomość tej odpowiedzi, która mi się przypomniała, tego pytania: czy mam, Boże, mówić do Ciebie używając swoich ust, czy nie wystarczy, abym mówiła do Ciebie w myślach? Nie, powiedz to głośno. A więc ważne jest, abyśmy używali naszych ust, ale ważne jest, co nasze usta wypowiadają. W słowach jest moc. W Ewangelii Jana czytamy: na początku było Słowo. Każdy z nas zna ten fragment: a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I potem: wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Bóg, kiedy stwarzał świat, On mówił. I jak otworzymy pierwszą stronę Biblii, to mamy: i rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie i tak dalej. I rzekł Bóg, niech zaroją się wody. Bóg mocą swojego słowa tworzy. I Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo i dał nam również możliwość mówienia, i nasze słowa niosą pewną moc. Nasze słowa kreują rzeczywistość, w której żyjemy. Dobre słowa kreują dobrą rzeczywistość. Niewłaściwe słowa będą rodzić rzeczywistość, w której będzie nam źle. Dlatego ważne jest, co mówimy. Każde słowo ma swoją wagę. Jak to jest, że w Słowie jest tyle życia, że w Słowie jest tyle mocy? Jak to jest, że ze Słowa coś się dzieje? Pięknie pokazał to Pan Jezus w przypowieści, którą też myślę, że znacie. Ja tak tylko przypomnę, opowiadając. Zapisane jest w Ewangelii Łukasza, rozdział 8, wersety 5-15. Jezus mówi: wyszedł siewca, aby siać. Siewca wziął ziarno i wyszedł je siać. I mówi: i to ziarno, jedno padło na drogę, inne padło na skałę, jeszcze inno padło między ciernie, kolejne padło na dobry grunt i to, które padło na dobry grunt, wydało plon stukrotny. I kiedy on powiedział tę przypowieść, to wtedy uczniowie gdzieś tam na boku pytają go: co to znaczy? Dlaczego nam to opowiadałeś? A on mówi: ziarno to Słowo Boże. Jeżeli to Słowo padło na właściwy grunt, to wydało niesamowity plon. Jeśli słowo pada na właściwy grunt, to wydaje niesamowity plon. W ziarnie jest życie. Jeżeli ziarno nie ma właściwych warunków do wzrostu, do rozwoju, to ono jest w stanie bardzo długo przetrwać w tej formie. Ale jeżeli tylko trafi na właściwy grunt, na odpowiednie warunki atmosferyczne, to ono zacznie kiełkować. Wiecie, ja myślę, że to Słowo Boże, to ziarno Słowa Bożego, które trafiło do Sebastiana, ono w tym momencie trafiło na dobre warunki. Wiecie, ono było wypowiedziane dużo wcześniej, było zapisane dużo wcześniej, ale dla niego rzeczywistością stało się w marcu. Bóg wysyła swoje słowo z pewną pracą i mówi, że ono nie wraca do niego puste, ale pełni to, z czym je posłał. Czasami rzeczywiście czekamy, aż to się stanie, bo musi trafić to na właściwy moment, na właściwą glebę w naszym życiu. A teraz jeśli chodzi o nasze słowa. Wypowiadamy słowa i w nich też jest moc i jest pewne życie. I też muszą trafić na właściwy grunt. I wiecie, i też jest ważne w związku z tym, aby poważnie traktować nasze słowa. Tak jak to było w przypadku Izraela, kiedy przyrzekli i dopełnili, tak jak było to w przypadku Dawida, który przyrzekł i wypełnił, a wiedzieliśmy się, co się stało w przypadku Saula, a raczej jego synów, kiedy on tego nie wypełnił. Ważne jest, aby przywiązywać większą wagę do naszych słów. Ktoś mógłby powiedzieć tak, no ale w tych przypadkach, które tu omówiłam, to oni przysięgali na Boga. To były obietnice złożone na Boga. To czy jeżeli my mówimy tak po prostu, że no dobra, zrobię ci to, ale tego nie robię, to czy to jest równie ważne? Wiecie, ja tak sobie myślę, tak patrząc praktycznie no, na nasze życie, bo nie chcę odwoływać się do cudzego. Jeżeli ja obiecuję coś mojemu mężowi, a tego nie robię i nawet jak mam jakieś fajne usprawiedliwienia, ale tego nie robię, to on następnym razem mówi mi, a możesz se gadać. Ja nie jestem dla niego wiarygodna. Jeżeli my składamy obietnice, a ich nie dotrzymujemy, nie jesteśmy wiarygodni. Jeżeli nie jesteśmy wiarygodni względem ludzi w małych życiowych sprawach, to jak możemy być wiarygodni, kiedy będziemy im głosić Ewangelię? Wiecie, zawsze wypowiedziane słowa będą dawać jakiś skutek, jakiś efekt. Ja z tym wszystkim chciałabym zostawić was jako rzeczą do przemyślenia, bo myślę, że każdy z nas ma swoje słabości i zupełnie inne. I poruszając ten temat, myślę, że dobrze jest czasami się właśnie zatrzymać w swoim życiu i pomyśleć, gdzie jestem, co w moim życiu się wydarza, co jest dobrego, ale co można poprawić. Wiecie, Dawid, kiedy spotkał się z tym problemem, że coś się dzieje w jego kraju, to on nie powiedział, no trudno, była złamana ta obietnica, no trudno, już musimy tak żyć. Powiedział, nie, co my możemy z tym zrobić, żeby mieć nowy start? Czasami trzeba zapłacić konkretną cenę. I myślę, że każdy z nas, mając własne przemyślenia, może skoncentrować się na konkretnej modlitwie, na konkretnym przeproszeniu może Pana Boga. Dlatego poproszę Andrzeja, aby poprowadził nas teraz w takiej modlitwie, kiedy poprosimy Ducha Świętego, aby po pierwsze każdemu z nas indywidualnie pokazał, gdzie mamy braki, abyśmy wiedzieli, jak modlić się i o co prosić.
Powstańmy, proszę. Może poświęćmy teraz jakąkolwiek chwilkę, niedużą, ale wejdźmy w nasze takie wnętrze. Pomyślmy, w ilu sytuacjach mówiliśmy słowa oddzwonię, a nie odzwanialiśmy. W ilu sytuacjach mówiliśmy pożycz mi powiedzmy 100 zł na tydzień i nie oddaliśmy. W ilu sytuacjach wypowiadaliśmy taką obietnicę, że coś zrobimy, z góry wiedząc, że w ogóle nie przywiążemy do tego żadnego znaczenia. W ilu miejscach obiecaliśmy modlić się o kogoś, byśmy dobrze, będę o Tobie pamiętał w modlitwie. Słuchajcie, to jest taki slogan chrześcijański, za którym tak najczęściej nic nie idzie, bo nie pamiętamy. A Słowem stworzyłeś ten świat, śpiewaliśmy. To Słowo ma moc. Ale Pan Bóg w swojej miłości, kiedy widzi swoje dziecko, które upada, które tak często bezcześci wagę Jego Słowa, kiedy widzi to dziecko przychodzące w szczerości, w modlitwie, On wszystko wybacza. Nie musimy płacić za każdy nasz grzech, za każdy upadek. Panie, Ty jeden znasz nasze wnętrza. Ty jeden znasz mnie, Panie, osobiście. To łatwo jest, Panie, mówić do innych ludzi, co mają czynić, ale kiedy, Panie, ja popatrzę tak w głąb samego siebie, to tyle obietnic, Panie, które wypowiadają moje usta, tyle ich nie dotrzymałem, Panie. Tak łatwo, Panie, nie tylko obiecuję, ale również wypowiadam osąd nad innymi. Wchodzę, Panie, w Twoją rolę, kiedy, Panie, osądzam innych swoimi słowami. Panie, wybacz mi to. Panie, jako Twoje dzieci wołamy, wybacz nam. Wybacz nam, Panie, każde przekleństwo, które ściągaliśmy, Panie, na siebie i innych poprzez tak łatwo wypowiadane słowa. Panie, daj nam siłę i mądrości Twojej, abyśmy, Panie, poprzez słowa potrafili błogosławić, Panie. Abyśmy, Panie, przywiązywali wagę do Twojego słowa, do każdej Twojej obietnicy i do naszych słów, Panie. Panie, nie dawaj nam zasnąć w tej świadomości, że obiecaliśmy coś i tego nie dopełniliśmy. Panie, nie pozwól, Panie, abyśmy tak łatwo przechodzili do porządku dziennego nad tym, co powiadają nasze usta. Daj nam, Panie, siłę i wykonanie każdej obietnicy. I obdarz nas, Panie, mądrością, abyśmy w pochopności nie składali tych obietnic. Byśmy, kiedy mówimy oddzwonię, abyśmy na pewno to uczynili. Aby kiedy mówimy przyjdę, przyjadę, abyśmy na pewno przyjechali. Aby kiedy mówimy zrobię to, abyśmy to na pewno uczynili. Panie, pomóż nam. Daj nam, Panie, swojego świętego ducha do naszego wnętrza, naszego serca. Abyśmy chodzili każdego dnia w mocy Twojej, Duchu Święty. Byśmy naprawdę przywiązywali wagę do słów. Bo Ty, Panie Jezu, jesteś Słowem. I chcemy Cię, Panie, naszymi słowami, Panie, wychodzącymi z głębokości naszego serca, Panie, które pojadamy, Panie, z bojaźnią i drżeniem. I tymi słowami również chcemy Ciebie uwielbiać i wysławiać. Panie, wysłuchaj teraz naszej modlitwy. Przyjmij ją, Panie. A teraz również, Panie, przyjmij tą chwałę, którą chcemy Ci oddać. To dziękczynienie, Panie. Kiedy będziemy śpiewając, otwierali swoje usta, aby również tak używając melodii, ale również słowami oddać Ci chwałę i cześć i podziękowania, Panie. Panie, Ty chcesz słuchać, Panie, właśnie takich słów płynących z naszych ust. Słów chwały, uwielbienia. Bo jesteś godzien tego, Panie. Jesteś godzien tego, Panie. Amen.